Czytanie na platanie.
Dzień dobry. Znacie twórczość Zygmunta Miłoszewskiego? Ja po znakomitym cyklu z Zofią Lorenz sięgnęłam po wcześniejsze powieści autora, a to za sprawą wznowionego wydania cyklu z prokuratorem Teodorem Szackim w pięknie minimalistycznej oprawie graficznej. Tym bardziej, że ta trylogia kryminalna została już uznana za kultową w swoim gatunku. I bardzo się cieszę, że dane mi było poznać tego znudzonego swoim życiem męża i ojca. Takiego, co to chce, ale się boi. Najlepiej, gdyby nie musiał podejmować żadnych decyzji, by sprawy same się przydarzały. Autor idealnie oddaje funkcjonowanie umysłu mężczyzny w kryzysie wieku średniego. Faceta, który na siłę szuka odmiany, odskoczni, powiewu świeżości. Który chce sobie udowodnić, że jego czas jeszcze nie minął, że ciągle może. Czy dla chwilowego dreszczyku adrenaliny jest w stanie zaryzykować swoje małżeństwo? Oczywiście życie osobiste i przemyślenia bohatera nie są głównym wątkiem powieści, ale niewątpliwie dodają jej kolorytu i sprawiają, że bohater wydaje się tak bardzo ludzki w swoich działaniach, z całą swoją niedoskonałością i brakiem konsekwencji. Wątek kryminalny można zawrzeć w jednym zdaniu. Jeden trup, czterech podejrzanych. Jednak śledztwo odsłania dużo ciekawych kwestii. Przyglądamy się niespotykanym elementom terapii ustawień, trudnym relacjom rodzinnym, ale przeszłość z czasów PRL-u również wyciąga swe macki, naruszając poczucie bezpieczeństwa. Czy tym razem wygra sprawiedliwość, czy może nie ona jest najważniejsza, a wystarczy tylko świadomość, jaka jest prawda? Do powodzenia tej serii z pewnością przyczynia się główny bohater, który mimo swoich szowinistycznych zapędów po prostu da się lubić. Nie bez znaczenia pozostaje też lekki styl i nieco ironiczny humor, dzięki któremu powieść czyta się tak dobrze. Ciekawym przerywnikiem jest możliwość przypomnienia sobie wydarzeń w Polsce i na świecie w ówczesnym czasie, szczególnie w odniesieniu do już znanej rzeczywistości. Ziarno prawdy to drugie spotkanie z prokuratorem Teodorem Szackim i równie udane. Choć zmienia się zarówno sytuacja osobista bohatera, jak i jego miejsce pracy i zamieszkania, to równie ciekawa jak wcześniejszych ekscesów byłam tego, jak odnajdzie się w nowej sytuacji. W drugiej części oczekiwaniom przyjdzie zmierzyć się z rzeczywistością i jak to zwykle bywa, te pierwsze nie sprostają prozie życia. Wolność okazuje się przereklamowana, prowadząc jedynie do zgorzknienia i przedmiotowego traktowania płci przeciwnej. Również malowniczy i spokojny Sandomierz nijak się ma do tego ukazywanego w serialu z księdzem Mateuszem, jawiąc się jako nudny i niezbyt przyjazny obcym. Sytuację ratuje, jakkolwiek to brzmi, morderstwo lokalnej społeczniczki, przywracając Szackiemu sens życia. Na prowincji jednak wszystko wygląda nieco inaczej. Tu wszyscy się znają. Niewiele też trzeba, by podsycić antysemickie nastroje. W bieżące śledztwo zaczyna wkradać się przeszłość i krążące, mrożące krew w żyłach legendy. Czy kryje się w nich ziarno prawdy? A może ktoś wykorzystuje ten makabryczny spektakl, by skierować śledztwo na fałszywe tory? Nie kłamali ci, którzy twierdzili, że druga część jest jeszcze lepsza niż pierwsza. Małomiasteczkowy klimat autorowi udało się oddać wręcz po mistrzowsku. Również dynamika akcji, świetnie zaplanowana intryga osadzona w ówczesnych realiach politycznych, ale i sięgająca historii lokalnych Żydów trzymają czytelnika w niesłabnącym napięciu. Bohater, mimo że swym zachowaniem budzi sprzeczne emocje, to cóż, nadal da się lubić. Przynajmniej na kartach powieści. Gniew to ostatni tom przygód srebrnowłosego prokuratora Teodora Szackiego i w moim odczuciu najlepszy. Nie tylko zajmująca zagadka kryminalna, ale również poruszane problemy społeczne i niespodziewane konsekwencje, które niosą podejmowane przez bohaterów decyzje, czynią go niesłychanie wciągającym. Tym bardziej, jeśli dopełnimy go ciętymi ripostami okraszonymi pełnym ironii humorem. Tym razem spotykamy prokuratora na Warmii, gdzie pracując w swoim zawodzie wiedzie dość stabilne życie, uatrakcyjniane drobnymi spięciami z nastoletnią córką Heleną. Olsztyn przedstawiony jego oczami, bezustannie spowity szarością mgły, pokryty marznącą mrzawką, mimo tego, że w jego granicach mieści się aż 11 jezior, jak z dumą deklarują lokalni patrioci, nie zachęca do odwiedzin, a tym bardziej do mieszkania w nim. Również w sferze zawodowej niewiele się dzieje. Monotonne, nieciekawe tematy, z którymi ma do czynienia Szacki, przerywa pojawienie się kości, które tylko początkowo wydają się pochodzić od Niemca z czasów wojny, a okazują się jedną z najbardziej tajemniczych spraw, jakie prowadził. Dlaczego jednak ta sprawa, prócz podniecenia, budzi w nim niepokój? Czyżby popełniał jakiś błąd? Podążał w ślepą uliczkę? Prokuratora w działaniach wspiera kilka oryginalnych postaci, między innymi niemal równie ekscentryczny jak jego imiennik, dr Frankenstein, wąsaty policjant Jan Paweł Bierut i terminujący u niego młody asesor Edmund Falk. Szczególnie ten ostatni został wręcz skrojony na miarę Szackiego. Król sztywniaków i książę sztywniaków dobrali się w korcu maku. Tym razem autor porusza temat przemocy domowej, o której zapobieganiu niby dużo się mówi, ale często niewiele robi, a przynajmniej nie tyle, by pomóc ofiarom i zapobiec tragedii. Temat, z którego zrozumieniem również Szacki ze swoim szowinistycznym nastawieniem ma spore problemy. Jakie konsekwencje będzie miało jedno zaniechanie, zlekceważone zgłoszenie? Jak bardzo wpłynie również na jego życie? Nie zawsze lubię otwarte zakończenia, bo zamiast spodziewanych odpowiedzi często przynoszą niedosyt. Tym razem jednak przyjęłam je z uśmiechem na ustach, licząc na to, że za tą otwartą furtką kryją się dalsze losy Teodora Szackiego, które autor da nam kiedyś poznać. To już wszystko na dziś. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi opiniami o wielu innych znakomitych książkach, zaglądajcie koniecznie na mój profil na Instagramie Czytanie na Platanie. Życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia w kolejnej audycji.